Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Taming Your Gremlin. A surprisingly simple method for getting out of your own way. Rika Carsona to Poradnik Rozwoju Osobistego. Po raz pierwszy opublikowany w 1983 roku.
Później zaktualizowany. Autor proponuje obrazową metodę pracy z wewnętrznym krytykiem, którego nazywa gremlinem.
Nie przedstawia go jako obiektywnego głosu rozsądku ani trwałej cechy osobowości, lecz jako nawykowy komentarz umysłu.
On jest skłonny interpretować doświadczenia w sposób podważający pewność siebie, spontaniczność i satysfakcję.
Celem książki nie jest usunięcie wszystkich negatywnych myśli ani wygranie z nimi intelektualnego sporu.
Carson zachęca raczej do ich zauważania, odzyskiwania możliwości wyboru reakcji i odróżniania krytycznego monologu od tak zwanego naturalnego ja.
Włączy krótkie przykłady, ćwiczenia oraz język inspirowany podejściem zen i taoizmem.
Dzięki lekkiemu, czasem humorystycznemu stylowi książka przekłada problem samosabotażu na praktykę codziennej uważności i eksperymentowania z innym działaniem.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Gremlin jako narrator, a nie wiarygodny opis rzeczywistości. Najważniejszym zabiegiem Carsona jest nazwanie wewnętrznego krytyka gremlinem. Ta personifikacja ma praktyczny sens, ponieważ pomaga oddzielić osobę od treści jej automatycznych ocen.
Gremlin komentuje osiągnięcia jako niewystarczające, przewiduje kompromitację przed rozmową, nakazuje unikać ryzyka albo podsuwa przekonanie, że sukces był przypadkowy.
Gdy takie myśli są traktowane jako prawda, łatwo przechodzą w wycofanie, perfekcjonizm, odkładanie działań i relacje oparte na lęku.
Carson nie sugeruje, że człowiek nigdy nie potrzebuje ostrożności czy realistycznej oceny sytuacji. Wskazuje natomiast, że głos automatycznie deprecjonujący niemal wszystko nie jest bezstronnym doradcą. Nadanie mu nazwy ujawnia, że jest to sposób interpretowania, a nie fakt.
Autor zwraca też uwagę, że gremlin potrafi zmieniać formę. Kiedy argument nie działa, może przyjąć ton pozornie rozsądny, moralizujący lub nadmiernie wymagający. Dlatego polemika z nim często wzmacnia uwikłanie w ten sam dialog.
Książka przesuwa uwagę z pytania, czy krytyczna myśl jest całkowicie prawdziwa, na pytanie, co robi z człowiekiem i czy warto podporządkować jej kolejne działanie.
Po drugie, naturalne ja jako przeciwieństwo lękowej kontroli. W opozycji do gremlina Carson stawia naturalne ja. Nie jest to idealizowana wersja człowieka, zawsze spokojna, pewna siebie i wolna od trudnych emocji. To raczej zdolność do bezpośredniego kontaktu z własnym doświadczeniem, ciekawością, prostą satysfakcją i możliwością reagowania na aktualną sytuację.
Gremlin zawęża perspektywę, ponieważ stale ocenia, porównuje oraz przewiduje zagrożenia.
Naturalne ja ma być bardziej obecne i elastyczne, może zauważyć strach, lecz nie musi oddawać mu sterów.
Ten kontrast wyjaśnia, dlaczego Carson nie proponuje zastąpienia jednych sztywnych afirmacji innymi. Chodzi o odzyskanie kontaktu z tym, co człowiek rzeczywiście widzi, czuje i wybiera, zanim nawykowa krytyka narzuci gotową interpretację.
Koncepcja może być szczególnie użyteczna dla osób, które mylą samonacisk z odpowiedzialnością.
Wysokie wymagania wobec siebie czasem prowadzą do działania, ale książka poddaje w wątpliwość motywację opartą wyłącznie na strachu, wstydzie lub poczuciu niedostatku.
Według Carsona taka presja odbiera przyjemność i utrudnia swobodne uczenie się.
Naturalne ja nie oznacza rezygnacji z celów, lecz realizowanie ich bez automatycznego samoponiżania.
Po trzecie, zauważanie zamiast walki z negatywnym monologiem, metoda oswajania gremlina zaczyna się od prostego, lecz wymagającego kroku zauważenia,
że krytyczny komentarz właśnie się pojawił. Carson proponuje zmianę pozycji z uczestnika wewnętrznej kłótni na obserwatora.
Jeśli ktoś bezwiednie przyjmuje myśl typu „nie potrafię tego zrobić”, jej treść może natychmiast wyznaczyć zachowanie.
Jeśli natomiast rozpoznaje „oto gremlin”, przewiduje porażkę. Tworzy choć niewielki odstęp między myślą a reakcją.
Dopiero w tym odstępie może podjąć decyzję bardziej zgodną z własnym celem i realnymi danymi.
To podejście przypomina praktyki uważności, choć Carson ujmuje je w przystępnym, metaforycznym języku.
Istotne jest,
że nie zaleca tłumienia myśli. Nie wymaga też udowadniania im fałszu.
Łaka bywa nieskuteczna, ponieważ zmusza do dalszego skupienia się na gremlinie i dostarcza mu kolejnych tematów.
Autor zachęca do wielokrotnego powracania do świadomości bieżącego doświadczenia, między innymi poprzez ćwiczenia oparte na formule „teraz jestem świadomy”.
Ich funkcją jest rozwijanie rozpoznawania napięcia, ocen, impulsów unikania i automatycznych decyzji w codziennych sytuacjach. Oswajanie nie ma więc jednego momentu końcowego.
Jest praktyką, która nabiera znaczenia właśnie wtedy, gdy krytyczny głos pojawia się ponownie, lecz przestaje bezwarunkowo rządzić zachowaniem.
Po czwarte, wybór małych, eksperymentalnych reakcji na samosabotaż. Po zauważeniu gremlina Carson kieruje uwagę na wybór reakcji.
Nie zakłada, że czytelnik powinien od razu wykonywać najbardziej śmiałe albo radykalne działania. Ważniejsze jest sprawdzanie alternatyw w praktyce.
Autor zachęca do zabawy możliwościami, czyli wypróbowywania innego tonu rozmowy, małego kroku zamiast unikania.
Wyrażenia potrzeby wprost lub przyjrzenia się sytuacji bez natychmiastowego osądu.
Takie podejście ogranicza perfekcjonizm, bo decyzja nie musi być ostatecznym dowodem własnej wartości. Może być testem, z którego można się czegoś dowiedzieć.
Ma to znaczenie w sytuacjach, w których gremlin przedstawia wybór w fałszywie skrajnych kategoriach, albo pełna kontrola, albo katastrofa, albo doskonałe wykonanie, albo porażka.
Eksperyment pozwala odzyskać skalę i proporcje. Książka odnosi tę zasadę także do komunikacji z innymi.
Unikanie niewygodnej rozmowy może chwilowo zmniejszać napięcie, ale często wzmacnia lęk, domysły i poczucie bezradności.
Bezpośrednie, odpowiedzialne komunikowanie się nie gwarantuje łatwego rezultatu, jednak odbiera gremlinowi część materiału, którym jest niejasność i katastrofizowanie.
Praktyczna wartość metody leży więc nie w obietnicy stałego dobrego samopoczucia, lecz w uczeniu elastyczniejszego działania mimo krytycznych komentarzy umysłu.
Na koniec, bycie w procesie zamiast projektu samonaprawy, Carson podkreśla, że praca z gremlinem nie kończy się definitywnym zwycięstwem.
Wewnętrzny krytyk może powracać w nowych okolicznościach i posługiwać się innymi strategiami, zwłaszcza gdy człowiek zmienia pracę, wchodzi w relacje,
podejmuje ryzyko lub osiąga cel. Z tego powodu autor proponuje postawę bycia w procesie.
Oznacza ona uznanie, że życie pozostaje niepewne, a rozwój nie polega na osiągnięciu stanu pełnej kontroli nad myślami.
Taka perspektywa jest przeciwna samorozwojowi traktowanemu jak kolejny egzamin, który trzeba zdać bezbłędnie.
Czytelnik może nawet wykorzystać język książki przeciw sobie, na przykład krytykując się za to, że wciąż ma gremlina.
Carson uprzedza ten paradoks przez nacisk na ciągłe zauważanie i powracanie do wyboru, bez potrzeby ogłaszania trwałej poprawy.
To również ograniczenie jego metody, jest ona przede wszystkim narzędziem autorefleksji i codziennej praktyki, a nie pełnym modelem leczenia poważnych trudności psychicznych.
Osobom doświadczającym nasilonego lęku, depresji lub kryzysu może pomóc jako uzupełnienie, ale nie zastępuje profesjonalnej diagnozy czy terapii.
Siłą książki pozostaje natomiast uporczywe przypomnienie, że potknięcie nie przekreśla procesu.
Kolejna krytyczna myśl może stać się materiałem do zauważenia, a nie dowodem osobistej porażki.
Podsumowując, Taming Your Gremlin warto polecić osobom, które rozpoznają u siebie nawracający samokrytyczny monolog, odkładanie ważnych działań, lęk przed oceną albo presję perfekcyjnego wykonania.
Może być szczególnie użyteczna dla ludzi ambitnych i odpowiedzialnych, którzy sądzą, że surowość wobec siebie jest koniecznym warunkiem skuteczności.
Carson nie oferuje rozbudowanego programu diagnostycznego ani języka współczesnej terapii poznawczo-behawioralnej.
Zamiast tego daje prostą metaforę oraz zestaw ćwiczeń, które ułatwiają uchwycenie chwili, w której myśl zaczyna sterować zachowaniem.
Praktyczną korzyścią jest rozwijanie odstępu między wewnętrznym komentarzem a decyzją.
Intelektualnie książka proponuje odmienne spojrzenie na tożsamość. Człowiek nie musi utożsamiać się ze wszystkim, co mówi jego umysł.
Na tle wielu poradników o pozytywnym myśleniu wyróżnia ją brak wymogu zastępowania negatywnych sądów optymistycznymi hasłami.
Jej sednem jest obserwacja, rozróżnienie i eksperyment, a nie przymus wiary w lepszą narrację. lekki styl, humor oraz wpływy zen i taoizmu czynią metodę łatwą do zapamiętania.
Choć dla części czytelników mogą być mniej przekonujące niż podejścia o mocniejszym zapleczu naukowym.
Najwięcej skorzystają osoby gotowe wykonywać ćwiczenia, nie tylko przeczytać koncepcję.
Książka pozostaje wartościowa jako przystępne narzędzie do rozpoznawania samosabotażu i budowania bardziej świadomej, mniej lękowej odpowiedzi na własny wewnętrzny krytycyzm.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rick Carson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.